Mamy teraz połączenie z panem profesorem, doktorem habilitowanym, profesorem zwyczajnym, specjalistą specjalizującym się w biogeologii, geologii izotopowej, panem profesorem Mariuszem Orionem Jędryskiem. Witamy serdecznie na antenie Radia Maryja, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Chciałbym zacząć od słów, no cóż, nawet pewnych gratulacji, że Japonia pisze o Polsce, pisze o panu, pisze o Polsce jako państwie wielkich szans, nowy rodzaj gazu, burzy geopolityczny porządek, taki tytuł artykułu. I jesteśmy w tej trójce wymieniani USA, Polska, Chiny, czy USA, Chiny, Polska, jeśli chodzi o wydobycie gazu łupkowego, czyli możemy być dumni, że nas zauważają, ale pytanie, co na to państwo polskie? Jaka jest odpowiedź na te możliwości, jeśli chodzi o naszych rządzących?
No cóż, ja już mówiłem wielokrotnie, że inicjując poszukiwania gazu łupkowego w Polsce, wydając pierwsze koncesje i znajdując pierwszego inwestora, zależy mi na tym, żeby po prostu udokumentować w kilku wybranych miejscach, daleko oddalonych od siebie, ile tego gazu jest, bo byłem przekonany, że on jest. Wielu specjalistów uważa, że na to nie ma żadnych szans. I wtedy dopiero przerwać koncesjonowanie, zmienić prawo, powołać Polską Służbę Geologiczną, która miała być tą agencją nadzorującą i sprawy prawne, koncesyjne, finansowe i tak dalej, bezpieczeństwa, no to wszystko od strony eksploatacji. Po to, żeby to się maksymalnie rozwijało w interesie państwa polskiego. No i niestety tak się stało, że koncesje zostały później rozdane po zmianie rządu, po odwołaniu rządu Jarosława Kaczyńskiego, z którym ja odszedłem. Koncesje po prostu zostały rozdane na bardzo takich preferujących inwestorów warunkach. To było na początku dobre, potem już było po prostu złe dla Polski, no, pewnie nie dające tyle, co powinno dać. Myślę, że Polska na koncesjach za poszukiwania straciła dobrych kilka miliardów złotych, ale przede wszystkim straciła również kontrolę nad złożami, dlatego że koncesja na poszukiwanie jest w zasadzie zaliczkowana jest promesą na uzyskanie koncesji na eksploatację. Koncesje te są zbywalne, w taki czy inny sposób zbywalne. W związku z tym dowolny podmiot, mając koncepcję, załóżmy 20 koncepcji, może albo ich się pozbyć na rzecz innego podmiotu, który wcale nie ma zamiaru eksploatować, po to, żeby utrzymywać wysokie ceny gazu importowanego na przykład. No różne, możemy sobie wyobrazić scenariusze.
Gdyby pan był łaskaw, wejść w pole lepsze komórki, bo troszeczkę nam głos zanika. Gdyby gdzieś bliżej okna, bo jakiejś przestrzeni, żeby było lepsze połączenie, dobrze? Jeśli można prosić.
Tam się, tutaj nie wiem, czy teraz jest lepiej?
O, teraz jest lepiej. Bo dlaczego? To są sprawy bardzo ważne i takie dla nas może na zwykłych i zadaczy chleba niewyobrażalne. Powiedzmy sobie, jakie to są, mogą być profity kiedyś w przyszłości, gdyby taki gaz wydobywać na taką skalę, na takie możliwości, jakie ma Polska. Bo te biliony metrów sześciennych tak nie przemawia dla nas, jak konkretny na przykład, konkretna cena.
To, jakie to są, rozumiem. Jakie to są ilości gazu? To są ilości gazu, którego wartość odpowiadałaby na przykład może 50, może 40-letniej rencie Polaków. Znaczy, tak jakbyśmy nie pracowali i mieli ten sam dochód. To są takie, tego typu kwoty, kilkudziesięciu lat renty wszystkich Polaków.
Czyli
to
dla wszystkich Polaków.
Dużo więcej niż Norwegia.
Czyli zamożność większa niż państwo norweskie.
Gdyby to dobrze rozegrać, to
no
tak.
Właśnie.
Dzisiaj jest to bardzo trudne, ponieważ państwo się pozbyło kontroli na tym. Ta kontrola teoretycznie jest, ale w praktyce jest bardzo trudna. To, co ja mówiłem w wywiadzie dla tej japońskiej prasy, no to po prostu uważam, że prezydent Obama przyjechał tu pilnować interesu amerykańskich firm. To było głównym celem jego pobytu.
No, panie profesorze, czyli co, nie ma ktoś wyobraźni, czy po prostu to jest, jak powiedzieć, jawne szkodzenie interesowi Polski, no bo skoro jest możliwość, są zasoby, a nie ma tutaj pozwolenia kierunku, żeby to szło ku wydobyciu, prawda?
Trudno mi powiedzieć, co siedzi w głowach tych, którzy podejmują decyzję. Ja pisałem do pana premiera Tuska list otwarty to było w końcu czerwca zeszłego roku, czyli już ponad rok temu. Został on, wiem, że dotarł do kancelarii, ale jak widać chyba został zignorowany, gdzie na chyba 6 czy 7 stronach opisałem ten problem dotyczący prawa geologicznego gazu, w łupkach tego szeroko ten problem. No niestety on został zignorowany, dalej koncesje były dane na takich samych zasadach. Koncesje na poszukiwania. Więc, no, trudno powiedzieć, alarmowałem także wcześniej w wywiadach, w listach. No, nie pomagało to także w programie u pana Pospieszalskiego. Warto rozmawiać, to już dzisiaj nie ma tego programu. No, niestety to, cóż mogę powiedzieć, no, nie mnie oceniać. Ja starałem się tutaj merytorycznie ocenić sytuację, a to względu odpowiedzialności politycznej, no, to są i chyba nie tylko politycznej, są inne już osoby czy organy.
A jeśli chodzi o interes na przykład Rosji, to jak pan uważa, czyli ten kraj winien robić wszystko, żeby to wydobycie gazu łupkowego w Polsce nie miało miejsca, żeby było wstrzymane, bo jeśli chodzi o interes...
Ja uważam, że to jest oczywiście, że to jest kluczowa sprawa nie tylko Gazpromu, bo to jest powiedzmy firma formalnie rzecz biorąc, ale także interes polityczny Rosji jest taki, żeby utrzymywać silne narzędzie oręża gazowego. W momencie, kiedy to oręże tracą, prawda, a my zyskujemy, ja bym to nazwał, nie bardziej oręż ma tarczą gazową. Ta tarcza gazowa dotyczy nie tylko Polski przecież, ale także krajów ościennych, a więc tych, na którym, które Rosja nazywała bliską zagranicą, prawda? Tam, gdzie jest bezpośrednio strach wpływu, to trochę wpływ tracą. I to, co mówiłem, może być sytuacja taka, że tracąc częściowo rynki, Gazprom będzie musiał się zwrócić z propozycją zakupu większej ilości gazu na przykład przez Koreę czy Japonię, a więc ta reorientacja rynków może mieć znaczenie już globalne.
Czyli te sprawy dzisiaj chcemy nagłośnić. Mówiła pani tutaj redaktor Hałasa, teraz pan profesor potwierdza, japońska publikacja w głównym dzienniku wychodzącym, prawda, w Japonii.
Znaczy, ja słyszałem o tym, to chyba nie dziennik, tylko to jest główny
biznesowy,
tygodnik.
Tak.
Przynajmniej dla takiego wydawnictwa udzielają wywiadu.
Ale sprawa jest ważna, bo skoro o tym piszą, przecież Polska nie jest aż tak ważnym krajem dla Japonii, żeby się chciała zainteresować tylko tak, prawda?
Oczywiście, że nie. Jak pracowałem w Japonii w 1991 roku, potem jeszcze tam na krótsze okresy wyjeżdżałem, to o Polsce przeciętny Japończyk co najwyżej słyszał. To była oczywiście Solidarność i to było i Jan Paweł II. To były dwie rzeczy, o których w ogóle dwa sygnały dźwiękowe, na które oni reagowali. Natomiast nie za bardzo wiedzieli nawet, gdzie Polska leży. Wielu wiedziało, że to jest gdzieś w Europie, prawda? Ale to wszystko.
My mieliśmy
mieć... pewno, dzięki tego publikacjom dużo więcej.
Dużo więcej.
Jeżeli to myślę, mam nadzieję, pozytywnych.
Oczywiście. My mieliśmy być drugą Japonią. Było kiedyś takie hasło, prawda? Że w Polsce miała być druga Japonia. Nie
cóż, to były hasła bez głębszej wiedzy o Japonii faktycznie. Hasło według mnie zupełnie puste. Nie możemy być Japonią drugą, choćby ze względu na swoją pozycję geopolityczną, zupełnie inną, różną historię, a zupełnie różną mentalność. Z tamtych okolic, będąc w Japonii, ale to dłużej, nie miesiąc, dwa. Dłużej, dużo dłużej, pół roku chociaż. Widzi się, że jak bardzo jesteśmy różni, a widać, jak nasze korzenie naszej kultury sięgają głęboko do tej chrześcijańskiej, do naszych chrześcijańskich korzeni, jesteśmy zupełnie inni. Patrząc na nas, na Niemców, Ukraińców, Francuzów, nie ma żadnej różnicy mentalnej, filozofii myślenia, motywacji takiej, jaka jest między Europejczykiem, czy Polakiem, a Japończykiem. To jest zupełnie inny kraj.
Ale właśnie, konkludując raz jeszcze, panie profesorze, bo o tym żeśmy informowali, nie wiem, czy tylko my, ale tych rozmów było kilka. Powiedzmy, pan za to bierze odpowiedzialność pełną, jeśli chodzi o to porównanie. Czy 40-50 lat, prawda, emerytur dla Polaków mogłyby takie kwoty przynieść dobre wykorzystanie zasobów gazu łupkowego?
Trudno mi powiedzieć, że biorę odpowiedzialność w sensie no, bezpośrednim, bo
takiej. Ale jest to mogę. Prawdopodobne.
Oczywiście, ale to są tego rzędu, to są tego te rzędu możliwe kwoty.
Jest to prawdopodobne, takie możliwości, takie
to,
zasoby.
To tak to wynika także z ten amerykańskiej agencji.
Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie i powiemy do usłyszenia, szczęść Boże, bo jeszcze do tego tematu będziemy chcieli pewnie powrócić i powrócimy na pewno dzisiaj tylko tak dla informacji, bo taka publikacja się ukazała i o tym też właśnie mówiliśmy na antenie Radia Maryja.